chciałbym, abyśmy się chwilę pomodlili, zanim zaczniemy. Panie, dziękujemy Ci, że Ty, Panie, dajesz swoje słowo, Panie, swojemu Kościołowi. Prosimy Cię, abyś Ty pobłogosławił, Panie, teraz ten czas. By Twój Duch Święty, Panie, domówił do naszych serc, Panie, aby nas poruszał, aby nas dotykał, aby nam otwierał, Panie, Twoje poznanie, Panie, bo Ty jesteś, Panie, tym, który daje, jest źródłem i, Panie, dawcą wszelkiego dobra. Chwała Tobie za to. Dzisiaj będziemy mówić na temat poznania Boga. Ja wiem, że ten temat, może często o nim myślimy, o nim mówimy, o nim słuchamy, ale jest to, myślę, że jest to jednym z fundamentalnych tematów, jakie w swoim życiu powinniśmy przeżywać i jakie w swoim życiu powinniśmy rozważać. Poznanie jest to w ogóle coś takiego, co człowiek w swoim wnętrzu ma wszczepione przez Boga. Chęć poznawania. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. My oczywiście to za każdym razem to przypominamy, o tym mówimy, ale jest to taka prawda, która jest prawdą dla nas bardzo ważną, dlatego że kiedy mamy świadomość tego, że Bóg nas stworzył i stworzył na swój obraz i podobieństwo, wtedy czujemy, kim jesteśmy. Nie jesteśmy kimś takim, kto nie wiadomo skąd powstał i skąd się wziął, ale został stworzony przez Boga i to jeszcze na jego obraz i podobieństwo, co jest cudowną naszą taką nobilitacją dla nas jako stworzenia, jako korony Bożego stworzenia. Kiedy czytamy opis stworzenia, to widzimy, że człowiek był taką, jak to się popularnie mówi, koroną Bożego stworzenia, czyli tym ostatnim elementem Bożego stworzenia, tym elementem najważniejszym. I my mamy w sobie chęć rozumienia tego, co jest wokół nas. Mamy chęć rozumienia przyrody, chęć rozumienia rzeczy, które wokół nas są, chęć rozumienia kosmosu, chęć rozumienia tych rzeczy, które wokół widzimy. Zobaczcie, dzisiejszy stan techniki, jaki, nie wiem, jeżeli ktoś się trochę interesuje tym. Kiedyś człowiek poznawał kontynenty, poznawał morza, poznawał planety, poznawał inne rzeczy. A teraz gdzie nauka poszła? Co człowiek poznaje? Człowiek poznaje cząstki elementarne. Te podstawowe, najmniejsze cząstki, z których jest zbudowana materia. I to inspiruje człowieka. To powoduje, że człowiek ma pragnienie takiego poznawania, takiego rozumienia. Chęć rozumienia, kim jesteśmy. Często sobie zadaje człowiek pytanie, kim jest, skąd się wziął, tak? I tworzą się różne teorie, które mówią, że ano może powstaliśmy z jakiejś asteroidy, która tu uderzyła w Ziemię i to spowodowało, że jakaś bakteria się pomnożyła i tak dalej, zupa ta, jak tam nazywają, zupa, nie, to jest ta biologiczna właśnie, która się wytworzyła gdzieś tam w ciepłym morzu i to spowodowało, że powstało życie i potem my w procesie ewolucji powstaliśmy. Inni mówią z kolei, że może nas kosmici tutaj przywieźli i nas tutaj postawili, żebyśmy mogli tutaj się rozwijać i oni nas kontrolują. Jeszcze inni mają jeszcze jakieś inne teorie. Ludzie mają chęć poznawania. Chęć poznawania, kim są i skąd się wzięli. Często ludzie sobie zadają pytanie, chcą poznać, dokąd zmierzamy. Jaki jest sens życia? Często są te pytania zadawane, tak? Jaki jest sens życia człowieka? No bo jest to logiczne. Kiedy patrzymy na doskonałość Bożego stworzenia, jaki jest człowiek, to musimy sobie zadać pytanie, po co żyjemy? Jaki jest sens tego, że żyjemy? Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy istotą bardzo doskonałą, istotą bardzo rozwiniętą, jesteśmy istotą bardzo, bardzo twórczą, bardzo kreatywną, jesteśmy istotą bardzo piękną jako człowiek. I nie jest logiczną rzeczą przyjąć do wiadomości to, że człowiek jest tylko żyje tylko po to, żeby przekazać życie dalej i umrzeć. Byłoby to bardzo płytkie, bo tak wszystkie zwierzęta do tego są stworzone. One są stworzone, ptak piękny jakiś, ptak rajski jest taki, piękny ptak. On się rodzi, wykluwa z jaja, przekazuje swoje geny, wychowuje potomstwo i umiera. Czy człowiek tylko po to, by żył? Oczywiście, że nie. Ale ludzie sobie zadają pytanie i stawiają sobie to pytanie, po co żyjemy? Dokąd zmierzamy? Jaki jest sens życia? I ten sens życia ludzie starają się znaleźć w różnych rzeczach. Sens życia ludzie starają się znaleźć w przyjemnościach, w literaturze, w malarstwie. Z tym, że wiemy, że malarze i wybitni poeci czy pisarze są to ludzie nieszczęśliwi. Jakbyśmy czytali historię tych ludzi, są to ludzie nieszczęśliwi. Oni tworzą pod wpływem nieszczęścia, pod wpływem emocji, pod wpływem przeżyć, pod wpływem jakichś rzeczy, które są dla nich trudne. I wtedy ta ich twórcza wena, ona się wtedy objawia i oni tworzą różne takie dzieła. Ale czy to miałby być sens życia człowieka? Inni sens życia znajdują w pieniądzach i biznesie, ale dobrze wiemy, ci, którzy może doświadczyli trochę tego, że te pieniądze mają, najbogatszy człowiek świata, Salomon pisze, marność. I ci, którzy doświadczyli, ci, którzy te pieniądze mają, to wiedzą, że szczęścia nie dają pieniądze. Jest takie powiedzenie popularne, że pieniądze szczęścia nie dają i jest to, myślę, prawdą. Bo pieniądze same w sobie, one jakby człowieka dowartościowują, bo jest bogatszy od innych, ma lepszy samochód, lepszy dom, może ma jacht, może wyspę można teraz kupić. Ostatnio widziałem, całkiem niedrogo można wyspę kupić. Tylko po co? Czy to wypełni człowieka? Czy to da człowiekowi szczęście? Czy to spowoduje, że posiadanie będzie celem życia człowieka? Myślę, że nie. Myślę, że posiadanie jest tylko pewnym narzędziem. Ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam, jakiś popularny człowiek, że popularność i pieniądze są tylko po to, one mają wtedy sens i wtedy dają szczęście, jeżeli masz się z kim tym dzielić. Jeżeli jest ktoś taki, z kim możesz się tym podzielić i się z tym cieszyć. Bo jeżeli samo w sobie, to jest wtedy nieszczęściem często. Pieniądze są często nieszczęściem, dlatego że wokół takiego człowieka widać jakichś ludzi, którzy są może nieszczerzy z powodu zysku, są jego przyjaciółmi i tak dalej. I to powoduje, że człowiek nie jest szczęśliwy, jeżeli chodzi o pieniądze. Może jeszcze jakieś inne moglibyśmy tutaj widzieć drogi do tego, aby osiągnąć szczęście. Ale szczęście, myślę, że leży gdzie indziej. I tutaj, kiedy zadajemy pytanie o sens życia człowieka, musimy stanąć i chwilę się nad tym zastanowić, tak? Jaki ten sens życia człowieka jest, jaki, po co on tu jest i po co jest tak wspaniale stworzony i po co jest tak cudowny w swojej istocie. Bo człowiek taki jest w tej swojej pierwotnej formie stworzenia, jaką został stworzony. Dochodzimy do pewnego miejsca w tych pytaniach i sobie je uświadamiamy. Jako ludzie. Musi ktoś istnieć. Ktoś wyższy niż my. Który nadał bieg temu wszystkiemu. I tutaj, kiedy byśmy spojrzeli na filozofię grecką, to widzimy, że są różne teorie, różne mądrości, różne odkrycia, jeżeli chodzi o tą istotę ludzką, o tą istotę wyższą, o tego, możemy powiedzieć, Boga, tak? Tutaj widzimy, że są pewne, człowiek dochodzi do pewnych odkryć, do pewnych rzeczy. Dochodzi, że nie może sam z siebie to wszystko powstać, że sam siebie nie mogło to wszystko nadać biegu, ale musiał być ktoś, kto to uczynił. I dochodzimy do miejsca, gdzie nagle pojawia nam się ktoś taki jak Bóg. Przeczytajmy list do Rzymian, pierwszy rozdział. Od 18 wiersza. Albowiem gniew Boży z nieba objawił się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg objawił im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo może być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego też poznawszy Boga nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, ale znikczynili Go w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Zmienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonogie zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby wyczyścili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dochodzimy do momentu w poznaniu Boga. Dochodzimy do momentu, kiedy człowiek zadaje sobie pytania i kiedy szuka sensu swojego istnienia i dlaczego jest, i kim jest, do momentu, że odkrywa, że musi istnieć Bóg. List do Rzymian mówi nam, że to, że istnieje Bóg, jest wiadome od wieku. Przez Jego dzieła, przez Jego stworzenie, przez to, co widzimy wokół, przez tą potęgę żywiołów, jakiej byśmy mogli powiedzieć. Kiedy widzimy burzę, huragan, tornado, nie wiem, sztorm na morzu, widzimy potęgę Bożego stworzenia i Tego, który to uczynił. Ale człowiek z powodu swojej niewiedzy na temat Boga znikczenił Go w swoich myślach. Zobaczcie, dzisiaj na świecie, nie liczyłem, ale gdybyśmy tak chcieli policzyć, ilu bogów człowiek sobie stworzył. Mamy Mahometa, tak? Czy to jest prorok, ale taka religia, tak? Która wyznaje jakiegoś tam Boga. Mamy buddyzm, który, no Budda też nie jest Bogiem, on pewien system filozoficzny, ale też mamy rodzaj Boga. Mamy hinduizm, tam jest, nie wiem, tysiące różnych bóstw, bogów. Mamy jeszcze inne religie, które ludzie stworzyli sobie Boga. Stworzyli sobie Boga i tym Bogom oddają cześć. Oni mają pragnienie w sercu i mają tą świadomość, że Bóg musi istnieć, ale z powodu nieznajomości Boga prawdziwego, z powodu tego, że nie oddali Mu czci, nie zobaczyli, jak wielkim jest Bóg. Człowiek potrafi oddawać cześć drzewom, tak? Stare pogańskie religie oddają cześć nawet tu na terenach polskich, mieliśmy też, tak? Tych bogów słowiańskich, gdzie oddawaliśmy, nasi przodkowie, Słowianie oddawali cześć drzewom, wiatrom, słońcu, nie wiem, górom. Różne rzeczy stawały się dla człowieka Bogiem. W Egipcie widzimy, że koty były święte, że ptaki były święte, że żółki były święte, tak? Człowiek stwarza sobie Boga. Człowiek sobie stwarza Boga, ale nie widząc, nie zdając sobie sprawy z potęgi stworzenia, jaką i z potęgi Stwórcy, jaką przez potęgę stworzenia objawił człowiekowi, zaczyna nikczenić go w swoich myślach i zaczyna czynić z niego, sprowadzać jego istotę do jakichś małych, materialnych rzeczy. I tutaj widzimy, że to się Bogu nie podoba. To się Bogu nie podoba, że człowiek w swojej myśli, w swoim myśle, w swoim poznaniu dochodzi do momentu, że to drzewo jest Bogiem. Że to ta figura jest Bogiem. My dzisiaj w naszych czasach, kiedybyśmy ten tekst czytamy, to oczywiście mamy od razu skojarzenie, tak? Że my też w dzisiejszych czasach mamy kościoły chrześcijańskie, gdzie figury i obrazy są, oddawane są im boska cześć. I to się Bogu, myślę, tym bardziej nie podoba. Dlatego, że pewne poznania na temat Boga mamy już jako ludzie. A sprowadzając Boga do tych rzeczy, myślę, że to Bogu się nie podoba. I tutaj widzimy te etapy poznania Boga. Jakie człowiek przechodzi, jakie człowiek w swojej dedukcji, w swoim rozumieniu przechodzi i jaki człowiek z jakimi się to etapami styka. Idziemy dalej. Człowiek wierzy, że Bóg istnieje. Zaczyna sobie tworzyć swoich bogów. Fałszywych. Niedobrych. Takich, które uwłaczają Bożej potędze. Ale Bóg objawia się człowiekowi dalej. pojawi się przez potęgę, przez stworzenie. Ale przychodzi, czytamy o Abrahamie, czytamy o Noem, czytamy o innych Bożych mężach. Ale dzisiaj chciałem wrócić po raz kolejny do Mojżesza, dlatego że Boże objawienie u Mojżesza, ono miało szczególny charakter. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową. Druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział. Od 2 wiersza. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia w środku krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał doń Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejmy z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. I rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, aby się, bał się bowiem patrzeć na Boga. Tu widzimy Boże objawienie po raz kolejny. Ale tu już nie jest Boże objawienie w sposób taki przez dzieła, ale widzimy, że Bóg objawił się Mojżeszowi. Mojżesz słyszał o Bogu. U Mojżesza to objawienie Boga, ono też ma swoją kolejność. Mojżesz słyszał o Bogu. Mojżesz nawet w pewien sposób chciał wejść w tą Bożą sferę, dlatego że chciał bronić swoich braci w Egipcie. Zabił Egipcjanina, co spowodowało, że musiał uciekać na pustynię. I tu widzimy go na tej pustyni, kiedy u swojego teścia Jetry pasie owce i zobaczył gorący krzew. Bóg przemówił do Mojżesza. Bóg objawił się Mojżeszowi. Jest to piękne, tak? Jest to piękne, kiedy Bóg przychodzi do ciebie i tobie się objawia. Mówi, Jacku, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta, tak? Jest to cudowne. Ale kiedy patrzymy dalej na Mojżesza, to widzimy, że to objawienie, ono było osobiste. Potem widzimy dalej, że Bóg, kiedy wyprowadza Izraela z Egiptu, kiedy wyprowadza go na pustynię, tam objawia się w sposób dalej. On daje Izraelowi prawa, on daje Izraelowi przykazania, on daje Izraelowi, objawia swoją wolę co do niego. To objawienie Boga staje się coraz większe, tak? Bo my wiemy, co Bóg chce, bo my wiemy, jak Bóg w cudzysłowie działa, tak? Czyli w jaki sposób my mamy postępować wobec Boga, w jaki sposób my wobec Boga mamy nasze życie, jak ma wyglądać, w jaki sposób my mamy go czcić, w jaki sposób my mamy oddawać mu chwałę. To wszystko Bóg mówi, tak? Co dalej? To jest pewien bardzo ważny etap objawienia, dlatego że mamy spisane już objawienie o Bogu, ale co dalej? A tym się nie kończy. To nie tylko to, że jest napisane, że nie tylko to, że jest litera, ale Izrael razem z Mojżeszem idą przez pustynię. Idą przez pustynię i na tej pustyni napotykają przeszkody. Na tej pustyni napotykają różnego rodzaju wyzwania. Na tej pustyni napotykają bunt. Na tej pustyni napotykają grzech. I widzimy, że Mojżesz zaczyna poznawać Boga również od tej strony. Od strony praktycznej. Od strony życia codziennego. Że to nie są tylko przepisy i przykazania, ale są to również codzienne zmagania, codzienne stawanie wobec wyzwań, codzienne stawanie wobec wyborów, bo życie człowieka to są wybory, amen? Ktoś powiedział, że jeżeli raz wybrałeś, to musisz cały czas wybierać. Jeżeli raz wybrałeś, że idziesz za Bogiem, to musisz cały czas wybierać codziennie w różnych sytuacjach. I tutaj Mojżesz poznaje Boga jeszcze głębiej, tak? Bo on widzi, kiedy nie mają co jeść, to co on robi? Przychodzi do Boga. I wtedy go poznaje jako tego, który daje mannę. Jeżeli nie mają co pić, to co on robi? Przychodzi do Boga. I widzi, że ze skały potrafi woda wypłynąć. Poznaje Boga jako kogoś, kto po pierwsze jest Bogiem troskliwym, Ojcem, a po drugie Bogiem cudów. Poznaje Jego nie tylko w sposób literalny, ale go poznaje również go w sposób praktyczny. W sposób taki, który, bo wiecie, to jest taka, nie wiem, takie coś zauważyłem w życiu, że fajnie jest, jak jest w niedzielę w kościele, głosimy kazanie i mówimy, jesteśmy, spotykamy się, jesteśmy mocni, silni. Ale kiedy idziemy w poniedziałek do pracy albo we wtorek i spotykają nas różne wybory, to czasami ta siła gdzieś, te nasze przekonania, te nasze takie postanowienia, one jakoś gdzieś tam czasami są słabe, czasami są takie niewyraźne, tak? I dlatego kiedy my idziemy za Bogiem, kiedy my poznajemy Boga, kiedy Mojżesz poznawał Boga, to on poznawał Go również w sposób codzienny poprzez stawianie w pewnej sytuacji pewnych wyborów. Mógł powiedzieć, kiedy Izrael szemrał na pustyni, mógł powiedzieć, dobra, w takim razie idźcie swoją drogą, ja pójdę swoją drogą, mam to w nosie, tak? Jak nie chcecie. Ale nie. On wiedział, że Bóg go powołał, że Bóg go wybrał i jednocześnie stawia na jego drodze różne przeciwności. Myślę, że kiedy stał nad Morzem Czerwonym, kiedy wojska Faraona były z tyłu, no nie była to łatwa sytuacja, tak? Ale tam też poznawał swojego Boga. Kim jest ten Bóg? Cudowny, wielki Bóg, który potrafi rozdzielić morze, który potrafi przeprowadzić 2 miliony ludzi, tak? Nie wiadomo, ile tam był, tak różnie, ale gdzieś około. I potrafi wielką armię, tak jakby dzisiaj sobie wyobraźmy armię rosyjską, zniszczyć morze. Tak? Amerykańska jest lepsza. Znaczy też Bóg mógłby ją pokonać oczywiście. Co dalej? Objawienie Boga idzie dalej. Ono nie zatrzymuje się na prawie mojżeszowym. Ono nie zatrzymuje się na przepisach zakonu. Ono nie zatrzymuje się gdzieś tam na przykazaniach, na ofiarach, na tym cielesnej stronie. Ale objawienie idzie dalej i przychodzi Chrystus. Bóg postanawia objawić się jeszcze bardziej. Przychodzi Chrystus. I kiedy Chrystus przychodzi, On przychodzi, aby objawić samego siebie, aby pokazać człowiekowi, że Bóg kocha go i przychodzi, aby objawić Ojca. Może ten obraz Boga starozestamentowy, ten opisany, on jest taki może trochę surowy, on jest czasami okrutny, można powiedzieć. Ale czy taki jest Bóg do końca? Zobaczcie, że Bóg nie objawił nam się w jednej chwili, w całości, ale my jako ludzie musimy go poznawać coraz bardziej. Kiedy przychodzi Chrystus, my widzimy tu jakby inny obraz Boga. Znaczy on jest kontynuacją, on nie jest innym Bogiem, on nie jest inną istotą, ale jak widzimy jakby dalej. Chrystus przychodzi z przesłaniem miłości. Chrystus przychodzi z przesłaniem nawrócenia, odnowienia duchowego. Mojżesz miał przepisy prawa, miał przepisy ciała, miał przepisy dotyczące pewnej liturgii, pewnego rodzaju zachowań, a Chrystus, kiedy przychodzi z objawieniem Boga, On przychodzi jako ten, który przynosi duchowe przebudzenie, duchową przemianę, duchowe wejrzenie. Zobaczcie, u Mojżesza nie mamy duchowego wejrzenia. W zakonie raczej to wszystko jest tam, oczywiście są pewne obietnice dotyczące błogosławieństwa i tak dalej, ale tak naprawdę ono dotyczy ciała. A Chrystus przychodzi i przynosi, otwiera sferę ducha. Przychodzi Bóg w osobie Jezusa Chrystusa i otwiera sferę ducha. Pokazuje nam więcej, pokazuje nam dalej, pokazuje nam głębiej. Pokazuje nam, kim Bóg jest jako istota duchowa. Co u Mojżesza, tego nie widzieliśmy. Widzieliśmy tą potęgę i chwałę Jego. Ale dla zwykłego człowieka, dla zwykłego Izraelity nie było jakby tego dziedzictwa, tego otwarcia. Czytajmy drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od 3 wiersza. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, od 3 wiersza. Boska Jego moc obdarowała nam wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane zostały drogie największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr nawołuje nas do tego, abyśmy pewne rzeczy w sobie kształtowali, pewne rzeczy w sobie pielęgnowali, ale po co? One, te wszystkie rzeczy, które robimy, one nie są same w sobie celem. One same w sobie nie są celem, ale one są środkiem do osiągnięcia poznania Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy my widzimy pośród siebie cuda, znaki, objawienia, one nie są dobrem same w sobie. One są środkiem. One są dobre i są potrzebne. One powinny funkcjonować w Kościele, bo to są narzędzia. Wiecie, że każdy fachowiec, czy to lekarz, czy to murarz, czy to nie wiem, informatyk, musi mieć narzędzia, żeby mógł wykonywać swoją pracę. My jako chrześcijanie musimy posiadać narzędzia, aby właściwie budować Kościół. A co to są za narzędzia? Dary ducha. Są to znaki i cuda. Są to objawienia. Są to proroctwa. Są to uzdrowienia. To wszystko są narzędzia. Ale one nas prowadzą do poznania. One nas prowadzą do poznania Jezusa Chrystusa, bo to On jest celem. Amen? On jest celem. My musimy wiedzieć, że poznanie Boga, które my w tej chwili mamy, to nie jest koniec. To, co wiesz na temat Boga, jeżeli uważasz, że wiesz wszystko, to jesteś w głębokim błędzie i w głębokiej niewiedzy. Jeżeli uważasz, że wiesz wszystko o Bogu, to znaczy, że nic nie wiesz o Bogu tak naprawdę. Bo kiedy my poznajemy Boga, to dopiero wiemy, czego nie wiemy. Dopiero wiemy, kiedy poznajemy Boga, dopiero wiemy, jak nasza wiedza jest znikoma i niewielka, tak naprawdę szczątkowa. Bo tylko wiemy tyle, ile Bóg nam objawił. Tylko wiemy tyle, ile Bóg nam raczył ze swojej wielkiej, cudownej osoby pokazać. Dlatego nie możemy my jako chrześcijanie, nie możemy powiedzieć dzisiaj już koniec. Wiem, jestem oszczony Duchem Świętym, już wiem wszystko. Nie wiesz wszystkiego. Boga będziemy poznawać przez całą wieczność i Go nie poznamy. A dzisiaj nasza droga to jest właśnie to, jak tutaj czytaliśmy u Piotra. Jest to pewien styl życia, abyśmy mogli Go jeszcze bardziej poznawać. Bo jeżeli Go jeszcze bardziej poznajemy, to wtedy dochodzimy do Jego tronu, do Jego łaski, do Jego osoby, do Jego społeczności, co jest największą wartością dla człowieka. Dlatego, że wieczność, jak będzie wyglądała wieczność? To nie będą jakieś tam aniołki, które gdzieś tam fruwają, a my tam gdzieś... Jest opisane, Księga Objawienia nam pokazuje, że stoimy przed Bożym tronem i śpiewamy święty, święty, tak? Niezliczone ludzie, masy ludzi, którzy to robią, a największą wartością jest to, że możemy patrzeć na Boże oblicze przed Jego tronem. I wtedy to jest właściwe miejsce dla chrześcijanina i to jest miejsce ostateczne. Dlatego powinniśmy poznawać w swoim czytaniu Biblii, w swoich modlitwach, w swoim życiu, w swoim, tak jak Mojżesz, kiedy stanął przed problemem. Tak samo i my stajemy przed problemami i powinniśmy poznawać swojego Boga również z tej strony. Co ja mogę zrobić? Jak Bóg mój mi może pomóc, kiedy ja nie mam pieniędzy? Kiedy może jestem chory? Kiedy mam problem? Kiedy jestem związany? Kiedy jestem w jakiś sposób, nie wiem, kiedy jestem w jakiś sposób niezdolny do zrobienia czegoś? Po to Bóg nam się objawia, abyśmy mogli wiedzieć, że On jest naszym Ojcem i że On w każdej sytuacji może stanąć obok nas. A Jego poznanie, Jego natury, Jego samego, bo wszystko to, mówię, jest dodatkiem. A celem i sensem i centrum poznania jest On sam. Amen.